Witam wszystkich serdecznie na Wieczorze Świadectw i dziękuję Panu Bogu, że trochę szerzej mogę to świadectwo dzisiaj powiedzieć, dlatego że w ostatniej Samarytance było też właśnie moje świadectwo pod nazwą Moja droga pod krzyż. Myślałam, że to po prostu tak lekko zrobię i przeczytam. Ale jak go przeczytałam, to widzę, że tam wiele rzeczy nie ma, jakoś to tak zostało skrócone, także myślę, że trochę to rozszerzę. Mam nadzieję, że was nie zanudzę, bo moje świadectwo nawrócenia, zresztą każdy ma inne, wiadomo, bo do Boga jest jedna droga, do Boga Ojca jest ją Jezus Chrystus, ale do Pana Jezusa jest wiele dróg. No ja miałam jedną z nich i proszę Ducha Świętego o to, żeby mnie posilił, żebym to świadectwo mówiła przed Bogiem Ojcem, przed wszystkimi aniołami, żeby to było Jemu na chwałę, a wam, jeśli jest to możliwe, ku takiej zachęcie i może jakiejś inspiracji. Krótko o tym, co było przed nawróceniem. Przed nawróceniem, bo wiadomo, urodziłam się w rodzinie katolickiej, głęboko wierzącej od pradziadków. O, dalej już tam nie wiem, ale babcia też była wierząca w stylu katolickim, tak? Jak ja wierzyłam, bardzo wierzyłam. Byłam naprawdę gorliwa, do kościoła się nigdy nie spóźniłam, siedziałam tak jak tu z przodu, byłam gorliwa, bo tak mnie nauczono, tak po prostu mnie prowadzono i uważałam, że to jest wszystko okej. Przecież nie przypuszczałam, że ksiądz, biskup i nie daj Boże papież coś ciemniają, nie? Coś źle mówią, coś źle te owieczki prowadzą. Kochałam chodzić do kościoła, kochałam wszystkie nabożeństwa, wiernie uczestniczyłam w pierwszych piątkach i w majowych i tak dalej. W domu mama robiła każdego maja kapliczki, tam żeśmy śpiewały, wiadomo komu. I tak to życie było ustabilizowane. Zostałam chrzczona w tym kościele, za małżeństwo też tam zawarłam. No i dalej to jakoś tak podążało. Ale pracowałam oczywiście, mieliśmy dwie córki, tak żeby to było jakoś tak pełne. I wszystko by było tak po staremu, tak by się to ciągło dalej i dalej. Fajnie zarabialiśmy, powiększaliśmy tam dom, górę. No i tak jak rodzina normalna, myślałam, że jest wszystko okej, tak? Ale przyszedł taki dzień, bodajże to był maj 2000 rok, czyli 21 lat temu, właśnie akurat maj. Przeszłam na bezrobocie, po prostu tak się zdarzyło. Nie będę tłumaczyć, bo to skąd i jak, w każdym bądź razie bezrobocie. No myślałam, no miesiąc, dwa, pół roku coś tam się znajdzie, wiadomo, nie? W tym czasie na bezrobociu jeszcze miałam, okazało się, że mam guza na piersi, trzeba było iść do szpitala, było zagrożenie nawet amputacji, przeżyłam straszne rzeczy i mówię, Boże, już jestem na bezrobociu, nie wiem, może już to rok czy dwa było, a teraz jeszcze coś takiego strasznego. Ale to było w sumie cudowne, teraz to o tym teraz tak myślę, dlatego że w tym czasie chodziłam. Aha, muszę wam jeszcze powiedzieć, że od dziecka czytałam, uwielbiałam czytać książki. No więc co zrobiłam? Pierwsze poleciałam tam do kaplicy i przyniosłam całą stertę książek, gdzie chrześcijanie nie umieszkali też włożyć cokolwiek o Panu Jezusie, a też między innymi ciocia, jak ona, Brylowa, o tak, ciocia Brylowa. To już teraz wiem, bo przedtem nie wiedziałam. I tam się okazało, jak czytałam, że tylko Jezus, że o Jezusie, że trzeba to Jezusowi wszystko oddawać. O Jezusie, aha, no. No więc poleciałam powtórnie do kaplicy, uklękłam przed obrazem Jezu, ufam Tobie i tam modliłam się tak gorliwie i dostałam w serce przekonanie, że będzie dobrze. I zbadano, rozcięto tam, wyjęto próbkę i okazało się, że faktycznie jest wszystko okej. Okay. Więc wróciłam do domu z niektórymi tymi książkami, nawet się z sąsiadką dzieliłam, ale okazało się, że ona w ogóle chyba, no, trochę dziwnie się na mnie patrzyła. Po powrocie, no w sumie po powrocie dalej wróciłam do różańców i do swoich spraw. Jakoś tak mnie to głębiej nie poruszyło, ale to był pierwszy kontakt z tym, że Jezus, tak? I w międzyczasie poszłam do biblioteki. Aha, jeszcze nie. A może tak, do biblioteki. Stwierdziłam, że już, oczywiście nie muszę mówić, że to był stały płacz, poduszki mokre, wpadałam w depresję, uważałam, że no po prostu po co żyję? Mając koło 50 nie miałam pracy. Jak były małe dzieci, musiałam chodzić do pracy, a teraz się okazało, że nie ma dla mnie pracy. Wszyscy wokół jakoś tak znajdowali tą pracę. Ja mówię, Boże, ja się kłóciłam już z Bogiem. Chodziłam po polu, po ogrodzie, podlewałam, zachwycałam się kwiatami, ale mówię, Boże, to jest niemożliwe, co się dzieje? Przecież coś musi, jakieś rozwiązanie być. No i przyniosłam, aha, i w tej bibliotece różne tam historie czytałam, bzdurne wiadomo i fatalne książki. Jedna z nich chyba, mam nadzieję, że była katolicka, jakaś no, chrześcijańska, było pisane, że jak się zawoła do, jak się czeka na Boży głos, to Bóg odpowie. Okej. Okay. Powiedziałam, Boże, dzisiaj w nocy spać nie będę, czekam na odpowiedź. Co mi powiesz o tej pracy? I faktycznie nie spałam, trochę drzemałam, budziłam się. I wiecie, że nad ranem usłyszałam w uszach, w głowie, w uszach, tak jakby te winylowe płyty jakby się włączały i włączyło się i taki głos, to był głos taki radiowy, taki go piękny głos, cichy, spokojny, męski. I ten głos mi powiedział, to co robisz, rób dobrze. I koniec. I znowu się płyta tyk, zgasiło. Ja mówię, Boże, toś ty odpowiedział, ale co z tą pracą? Przecież tyś nic mi nie powiedział o pracy. No i znowu, ale se myślę, Boże, jak to naprawdę twój głos, to ty słyszysz, to ty widzisz. To ty autentycznie masz ze mną społeczność. I aż mnie dreszcze przechodzi już nawet teraz. I znowu poleciałam do tej biblioteki, ale to po prostu jest tak, że to się ciągnie, bo w sumie na tym bezrobociu byłam 7 lat. Poszłam do biblioteki i wiecie co, wśród tych wszystkich książek, które do tej reklamówki zbierałam, przyniosłam taką książkę Duncana. To jest tu trochę tak, ostatnie wydarzenia na ziemi w proroctwach świętego Jana. Napisali to adwentyści, no i trochę miałam zamieszane, bo tam z tą sobotą i potem z tego dosyć długo nie mogłam wyjść, ale jak to poczytałam, po prostu zbaraniałam, po prostu myślałam, Boże, o co chodzi? Tyle lat w takiej ciemności to jest niemożliwe. To jakaś głupota, co oni tam powymyślali, bo było już od dekalogu i wszystkie te posty, jak to się nazywa, odpusty, no wszystko po prostu było krytykowane i wszystko Słowem Bożym potwierdzane, że tak nie jest. I te wszystkie posągi, i te wszyscy święci, to wszystko. No po prostu myślałam, no koniec świata, o co chodzi? Książka parę razy wylądowała na suficie. Sobie myślę, to jest niemożliwe. Przecież jak to jest możliwe, że 50 ileś tam lat żyję w jakiejś takiej ciemności? Ja nie umiałam w to uwierzyć. I w końcu podzieliłam się tym też z dziewczynami. Dziewczyny poczytały. Mówi, mama, prawdopodobnie to jest prawda. Ale no ileż będę tę książkę czytać i ileż ją będę trzymać, więc oddałam. I Jadzia spokojnie znowu wróciła do różańca. 3 razy dziennie. Dziewczyny mówią, mama, nie rób tego. I poszłam znowu do biblioteki, nie wziąwszy ze sobą okularów. I wiecie, że przyniosłam drugi raz tą samą książkę. Mi się wydawało, że ona tam była czerwona wtedy, a potem była pomarańczowa. A, nie widziałam, aha, to tej nie miałam. Jak przyszłam do domu, jak to zobaczyłam, znowu mnie po prostu jakiś dreszcz niesamowity mówi, Boże, co Ty chcesz? Przecież to jest ta sama książka. Więc wzięłam Pismo Święte, które dostałam od dziadka męża. Oczywiście to wersja katolicka, tysiąclecia Biblia, ale nieważne. W sercu miałam taką pewność, że Biblia jest pewnikiem, jest tak i amen. To wiedziałam, no ale skąd ja wiedziałam, że Kościół katolicki se to wszystko tak dokładnie pozmieniał. I wzięłam tak, tu tą książkę, tu i se myślę, ja was tu teraz załatwię, że wy mnie tak tu to. I zaczęłam studiować. Już praktycznie niczego nie robiłam, wszystko tak, żeby zamieść gdzieś pod dywan, ale studiowałam Biblię, wtedy naprawdę studiowałam Biblię. Bo chciałam wiedzieć, chciałam udowodnić, że jakieś bzdury, że to, co wierzę, ta moja wiara jest, tak, jest pewna. No ale niestety, to znaczy, no chwała Bogu, się okazało, że Biblia raz ma rację i ta książka też niestety miała rację. Może nie niestety, słuchajcie, ja się... I co? Jak już to tak studiowałam, no ale co, nic mi to nie dało w sumie, tak? I wołałam do Boga, no Boże, gdzie jest rozwiązanie, gdzie jest rozwiązanie? Nic z tej książki nie mogłam więcej wydobyć, oprócz tego, w czym jestem, w tym kościele katolickim, co jest złego, co ja robię, jakie bzdury, jakie bałwochwalstwo. Po prostu chodziłam, tak się trząsłam wewnętrznie, spać po nocach nie mogłam, już nie z powodu tego, że jestem na bezrobociu, ale że po prostu idę do piekła, po prostu idę do piekła. I pewnego dnia Ola poszła studiować do Bielska, bo też miałam koleżankę ewangeliczkę i mnie tak prowadziła też w tym, potem żeśmy się w sumie razem w jednym czasie, nie razem, ale w jednym czasie nawróciły. I ona mówi, to znaczy tak, nic nie mówi, ja... Aha, i ona załatwiła mi właśnie w kościele w Bielsku, tam u pastora, miejsce takie na pobyt, kiedy studiowała. Pojechaliśmy tam, jak miała egzaminy, to był styczeń 2006 rok. I tam na półce były książki ewangelizacyjne, teraz to wiem. Trzy książeczki sobie stały, duża półka, parę książek. Wiecie, ja do tych trzech podeszłam. Wzięłam je do ręki i przeglądam i mówię, jak rykłam, aleluja, to jest to, o co mi chodzi. To są te książki, o co mi chodzi. To były książki Gita, Wilhelma Gita i to były książki ewangelizacyjne o tym, jak się nawrócić, jak przyjść do Boga i wszystko o śmierci, o życiu wiecznym, o wszystkie takie ewangelizacyjne. I tą jedną książkę, że tak powiem, jak ona miała, jak ona się nazywała, zaraz. Werner Gitt, a inne religie, między innymi z nich była. I tam, wiecie co, przyjechaliśmy wieczorem w niedzielę, to był styczeń, mąż poszedł do pracy na noc, usiadłam w fotelu, zaczęłam ją czytać. I po prostu dokładnie Bóg mi wskazał miejsce, poczytałam do tego momentu i tam właśnie było modlitwa, jak przyjąć Pana Jezusa. A jeszcze przed tym było właśnie słowo z Biblii, że jeden grzech jest śmierć. Jeden grzech to śmierć. Jak to poczytałam, to sobie myślę, Boże, a ile ja mam grzechów? Co prawda je wyznawałam, ale księdzu, tak, a nie Tobie. I wtedy w takim dramacie, w takiej euforii, w takim też niesamowitym, taki, jakby to powiedzieć, tym, że tyle grzechów mam przed Bogiem, w takiej pokucie uklękłam i przeczytałam ten werset, tę modlitwę, tak? To było tak dramatyczne dla mnie, to było tak niesamowite. I wiecie, kiedy wyznałam Jezusowi, który wisiał na krzyżu, którego prawie że widziałam, wyznałam wszystkie moje grzechy i prosiłam Go, żeby wszedł do mojego życia, żeby zrobił coś z tym moim życiem, które jest puste, marne i grzeszne. I On wszedł. Jak stanęłam z tej modlitwy, od tej modlitwy, to po prostu odczułam taki pokój i tylko Bóg i ja, Bóg i ja. I Bóg i ja niczego więcej nie chciałam. I zaczęłam czytać Słowo Boże całymi dniami, całymi czasami i nocami. I doczytałam się też do dekalogu, tak? Rozdział 20, to było w Księdze Wyjścia i tam był dekalog i tam właśnie było drugi wers. Nie czyńcie sobie żadnych podobizn i tak dalej, tak? Wiecie dobrze, o czym mówię. Bo kto to czyni, to będzie przeklęty do siódmego pokolenia. Kto ufa Panu i kto będzie służył, będzie zachowywał wszystkie przykazania, to będzie błogosławiony on i jego potomstwo, błogosławione i łaską obdarzone do tysięcznego. I tak to w serce sobie wziąłam, Boże, to chcę, tego chcę. Wiecie co, nie miałam dokąd pójść, nie miałam żadnego innego nauczyciela, tylko Bóg, Duch Święty i właśnie to Słowo Boże. Czasami ta przyjaciółka podrzucała mi jakąś fajną książkę tam z ich kościoła ewangelizacyjną, księdza Jagódzkiego na przykład, potem Wilhelma Busza, Jezus naszym przeznaczeniem. I to czytałam i to się w tym po prostu tak tonęłam w tym, tak się w tym rozkoszowałam. To było dla mnie takim po prostu chlebem życia. I tak właśnie przyjęłam to, że Bóg, jeśli będę wierna, to On będzie mnie i mojej rodzinie błogosławił. Jeszcze było tak, że poszłam, w końcu nie wiedziałam dokąd, ja mówię, szukajcie coś, w internecie, może coś będzie więcej, może gdzieś spotkam jakiś, bo tam też było napisane, że trzeba się tak wierzącymi biblijnie spotykać, ale gdzie, z kim, kiedy? Ja mówię, szukajcie w internecie, dziewczyny. Bo dziewczyny też razem ze mną to wszystko przeżywały. Agnieszka i Ola w tym samym czasie prawie się nawróciły. Też to wszystko przeżywałyśmy, to niesamowicie wszystko, to było coś niesamowitego. Aha, jeszcze po nawróceniu zaraz, kiedy przyszedł nowy dzień, to zaczęłam rozprawiać się z wszystkimi obrazami, tak? Wszystkimi kapliczkami, wszystkimi książeczkami. Wyszłam nawet na piętro tam i zrzuciłam świętego Janiczka tamtego, co miał nas strzec i pilnować. No, to tak. To było takie zamieszanie, że mój mąż po prostu nie wiedział, o co chodzi, co się dzieje. No, myśmy mu to tłumaczyli, ale jakoś tego nie umiał pojąć. Jak teściowa przyszła i zobaczyła, że taka śliczna panienka nad łóżkiem już tam nie wisi, tylko piękne jakieś kwiaty. Bardzo, raczej nic nie mówili, ale już pomyśleli sobie na pewno i do dzisiaj myślą. Tak. I poszłam i sobie myślę tak, no przecież Panie Boże, u kogo się dowiem czegokolwiek, do księdza pójdę, tak? No nie miałam gdzie pójść. Przyjaciółka, owszem, no ale coś muszę do tego swojego księdza zajść i z nim pogadać. Więc tak jak się modliłam, to Bóg dał, że ksiądz ogłosił, że były biblijne spotkania będą. I zaraz mnie taka koleżanka zaprosiła, poszłam do księdza, modlimy się tu, Ojcze zdrowa, Ojcze nasz, zdrowaś Mario. A potem on siedzi, ja mówię, proszę księdza, mogę się coś dowiedzieć? Proszę, proszę. A przeczytam księdzu coś. No i przeczytam właśnie ten drugi wers z dekalogu. Kolor na jego twarzy był burak? Może tak. No i potem jeszcze dużo było. A przecież jest na następny raz. Zbawienie jest z łaski, tak? To dlaczego to i tamto? A dlaczego to i tamto? No, wykończałam go. I po prostu ksiądz już był na tyle zdeterminowany, że nas któryś tam raz powiedział, wie pani co, pani Jadwigo, to wszystko jest to, co pani mówi, tylko Biblia jest u braci ewangelików. A u nas, zaraz to przeczytam, a u nas jest tak, Biblia, święta tradycja i dogmaty. Aha, i dogmaty, i święta tradycja. No to dobrze, no i tak żeśmy z przyjaciółką telefonicznie oczywiście podyskutowały i mówi, no to już tam po prostu ani nie chodź, bo to bez sensu. No więc, i jeszcze było tak, że któreś tam następne już niedzieli przeczytałyśmy razem, że Bóg jest wszędzie, że w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, tak? To dlaczego ja przez całe życie, a przede wszystkim w dzieciństwie, chodziłam tam do tego tabernakulum w kościele i tylko tam się kłaniałam? I se myślę, wobec tego, jak jest Bóg wszędzie, to dzisiaj nie pójdziemy nigdzie, a potem zobaczymy. Pomodliłyśmy się i Agnieszka stwierdziła, mama, jeździmy do Kościoła Jezusowego, do Cieszyna. No tak, ale jeszcze przed tym, może to było jakoś jak w trakcie, zaczęło mi doskwierać znowu to bezrobocie. Opamiętałam się, że przecież okej, wszystko jest tego, już teraz jeździmy, czy pojedziemy do tego Kościoła Jezusowego, ale stale nie mam tej pracy. Menopauza, coś tam się ze mną działo już, że jeszcze nie miałam jakiejś naprawdę, poszłam już do lekarza, żeby mnie już gdzieś wysłał, do jakiegoś psychiatry, no ale jak ja przyszłam, to akurat był ktoś inny, a nie psychiatra, czy psycholog. I se myślę, dobra, skoro Bóg tak mówi, to ja sobie pójdę na górę, taki pokoik tam mamy, Zamknę się i będę czekać na odpowiedź. Skoro już raz Bóg do mnie powiedział, to teraz może też powie. I mówię, Boże, nie wyjdę z tego pokoiku, dopóki mi nie odpowiesz. Leżę jeden dzień, czytam taką książeczkę Pan pasterzem naszym, nie? Tak, psalm 23. I dokładnie tam jest data 22.03.2006 rok. To było gdzieś koniec marca albo marzec, kwiecień. Aha. No. Ale jeszcze zapomniałam powiedzieć, że zaraz po tym nawróceniu był taki moment, że czytając Biblię odczułam, nie ma Chrystusa, nie ma Jezusa. Taki coś, taki diabelski, jakaś napaść była. Nie znałam się na tym absolutnie, na tych wszystkich jego działaniach. Dlatego sobie myślę, Boże, co ja mam robić? Nie ma Chrystusa. Płakałam, wołam do Boga, mówi, Boże, chcę mieć Chrystusa, ja przecież Mu życie oddałam. I po prostu w głowie, w sercu nie ma Chrystusa. Poszłam na takie spotkanie kobiet w Kościele Jezusowym, przyjaciółki, bo zresztą potem żeśmy jeździły do Wisły Jawornika, tam na spotkania i tak dalej. I mówię wam, i mówię, dziewczyny, nie ma Jezusa, nie odczuwam, że jest Jezus i po prostu straciłam wiarę. A ona mówiła, może to lata przejściowe. Dobra, już więcej nic nie mówię, a sobie myślę, Boże, rób coś ze mną, bo teraz to już dokładnie nic nie rozumiem. I zaczęłam spokojnie czekać i po tygodniu jest Jezus, zaczynam czytać Słowo Boże i do dzisiaj, chwała Bogu, jest już taka napaść diabelska, naprawdę nie przyszła i boję się czegoś takiego, bo to było naprawdę straszne. Aha, no i właśnie w tym pokoiku leżę tam, czytam, beczę oczywiście, bo cóż, to jest zawsze z tym wszystkim, rozpaczam, Boże, co dalej, jak to, Jezu ukochany, oddam Ci życie, czytam te książki cudowne, zachwycam się Bogiem. I nie wiem, chyba drugiego dnia przyszedł listonosz, przyniósł list od mojej siostry. Ja mówię, nie, no tego to już nie będę czytać, bo od niej to same tragedie. Ja już mam dosyć swojego. Już naprawdę powiedziałam, nie, Boże, to już nie czytam. Nie, nie, nie. Zanurzam się w swoim nieszczęściu, płaczę i koniec. Ale potem jednak sobie myślę, no może go jednak przeczytać. I wiecie co, jak otwarłam ten list, wypadła taka widokówka. Ale była bez widoku, ale może tak, z widokiem na Jezusa, na Boga. Bo to był wers z psalmu, z Izajasza. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moją. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą i przez rzeki nie zatopię Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. I co byście powiedzieli, kochani? Wtedy już ponownie klęgałam, płakałam i mówiłam tak. Boże, ja już nie chcę żadnej pracy. Ważne, że Ty słyszysz. Odczułam po prostu w sposób taki jakby materialny, rzeczywisty, że jest Bóg ze mną, że On jest w tym utrapieniu, w tym moim płaczu, w tej mojej beznadziei, w tym moim odrzuceniu, w tym po prostu, bo już rodzina oczywiście wiadomo, po prostu no to już tylko koniec. I wtedy zobaczyłam, że mam przepotężnego, łaskawego Boga za sobą. I praktycznie już nie chciałam iść do pracy, ale sobie myślę, Boże, rób co chcesz. A w tym czasie żeśmy chodzili do Kościoła Jezusowego, ale wiecie co, Poszłam znowu tam do biblioteki. Przepiękne książki. Tak się zachwycałam, tak cudowne. Ale też tam jedna książka była o tym, że jeśli się ktoś nawróci i da ochrzcić, będzie zbawiony. A jeśli się nie nawróci, będzie potępiony. No i sobie myślę tak, i z Agnieszką tak dyskutujemy. Mama, my się musimy ochrzcić. Przyjaciółkę posłałam do księdza, czy jest to możliwe. No raczej nie, no, bo ileże razy można się chrzcić. No to już nie wiemy. No ale Agnieszka gdzieś tam poszła do fryzjera i okazało się, no właściwie to była no, taka znajoma. I ona mówi, ja was zaprowadzę tam, gdzie chrzczą. No ja sobie myślę, no super, obojętnie co, jak to będzie tak, jak jest w Biblii, bo już tę Biblię tak miałam trochę przerobioną, tak żeby tam nikt nie pościemniał, to okej. Okay. Agnieszka przyszła tak na przeszpiegi, przyszła, mówi, mama, to jest to. To jest to, cośmy szukali, tak nas Bóg poprowadził. Ja mówię, okej, okay, dobra, to idziemy. No i tak, przyszliśmy. Siedziałam gdzieś tam, jak Ania chyba siedzi. Usiadłyśmy. Przede mną było miejsce puste, a tu głosił jakiś gość, chyba ksiądz. Tylko, że bez tego, nie, całego uniformu. I wiecie co, i to jak wszyscy stoją, ręce w górę, mówią na językach. A ja już o tym i tak wiedziałam, bo ja już to wszystko przeczytałam, tak? Dla mnie to nie była nowość, tylko że ja nigdzie się tego nie mogłam jakoś doszukać, żeby coś takiego się działo. I to jest właśnie to. Jak zobaczyłam, jak tu uwielbiają, jak tu głoszone Słowo Boże, czyste Słowo Boże. To powiedziałam, Boże, to jest to. No i ten gość idzie tam i siada koło jakiejś kobiety. I to była Mariolka i Wiesiek, tak. Którzy nas zaprosili na grupkę. Pojechaliśmy na grupkę, no i się zaczęło wzrastanie. Wzrastanie. Pierwszy dzień, jak żeśmy tam byli, to chustki chyba z 20 były mokre z moich łez. I to było coś cudownego. To było coś cudownego, tam naprawdę przeżyliśmy obecność Bożą, przeżyliśmy coś niesamowitego. Poszłyśmy tam jednego roku, a potem w czerwcu, 1 czerwca, roku już bardzo tak nie pamiętam, ale 1 czerwca żeśmy tu z moją córką i z całą ekipą brali chrzest i to było coś po prostu, coś niesamowitego, przeżycie głębokie. A jeszcze nie wiem, czy potem, czy przedtem, tak. Chciałam, wiecie, w domu się różnie układało, przeżyć można było, ale tak mi do serca, przecież ja muszę jechać gdzieś też głosić Ewangelię, tak? To nie jest tak, żebym se tu fajnie siedziała i miała się tak super i tam u Wieśków i tak tu do zboru. Po tym się jeszcze dowiedziałam, że nie tylko w niedzielę, ale w czwartki są też nabożeństwa. No to już od tego czasu zaczęłam chodzić w czwartki. Bo byłam gorliwa, cały czas tak jak kiedyś, to teraz tak chciałam być, ale to już w zupełnie innym stylu. Tak, no i co? Chcę jechać najlepiej gdzieś na ewangelizację, wyjechać gdzieś. No jeden z braci mi powiedział, a może na Ukrainę? O tak, na Ukrainę. Ale sobie się na wszelki wypadek jednak się Boga zapytam. I mówię, Boże, daj mi znać w zborze dzisiaj, na kazaniu, czy ty chcesz, czy po prostu daj odpowiedź, czy mam wyjechać, czy nie, bo już mentalne walizki były spakowane przecież. No i tam znowu gdzieś stoimy, Jeszcze Ola wtedy była. Jest uwielbienie. I wiecie co, podczas uwielbienia, która siostra za mną, może jest tu dzisiaj, bo nie wiem, ja nie miałam nawet siły się odwrócić, bo myślałam, że... No to było niesamowite. I ta siostra powiedziała tak, bądź tu, gdzie jesteś i bądź światłością świata i solą tej ziemi. No i wiedziałam, że to jest dla mnie. Stałam sztywna. No i wiedziałam, że muszę zostać. I chcę być tą światłością świata i solą tej ziemi. Chcę być wolnością Chrystusową. I chcę tak, jak mi Bóg na początku powiedział, to, co robisz, rób dobrze. Chcę robić dobrze. Ale już nie dla tego świata, ale dla Boga. Tak. No i potem co się zaczęło? Potem się zaczęła z Asią i Romkiem do więzienia. Też taki cud to był, bo to też tak jakby Bóg odpowiedział, nie tak jakby, tylko Bóg odpowiedział na moją prośbę, jak nie na gdzieś tam do Afryki, to do więzienia. Tak mi to po prostu, jak się dowiedziałam, że Romek jeździ do więzienia, to miałam to momentalnie. Wiedziałam, że to by było do mnie. Boże, czy to jest dla mnie? No i wiecie co? Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jak już w ten jeden dzień dostałam tę odpowiedź w tym liście od siostry, która nie była nawrócona, była starsza ode mnie, ho, ho, ho. Leżała w łóżku, chorowała długo, była gdzieś bardzo stara. I ja zadzwoniłam do niej i mówię tak. Helenko, ja ci dziękuję za ten list i za tę kartkę przede wszystkim, żeś mi tam posłała. To było takie dla mnie inspirujące i zachęcające. Ona mówi, o czym ty mówisz, o jakiej kartce? Ja przecież nic ci nie wysyłam, żadnej kartki. A Bóg potrafi nawet w ten sposób odpowiedzieć. I dał mi to na piśmie, że jest ze mną, że nie muszę się bać. No to tak właśnie Bóg działa. I co to jeszcze? Aha, no i na następny dzień przyszedł kolejny list z zaproszeniem na kurs florystyczny, bo zawsze tak miałam mentalne jakieś takie... rzeczy takie fajne robić, jakieś kwiatki i tak dalej, koszyki, kwiatki, różne takie rzeczy. No i mnie zaproszono, więc się tak jakby coś otwarło. Więc już depresja odeszła, Bóg do mnie powiedział, jest ze mną, tu mam te zaproszenie i zaczęłam chodzić gdzieś od maj, chyba czerwiec. Potem poznaliśmy takich chłopaków, którzy zakładali galerię i potem tam zaczęłam pracować, ale nie trwało to długo, bo potem w grudniu odeszłam, bo tam były fatalne warunki, zima i tak dalej. I co się okazało? Co Bóg zrobił jeszcze takiego cudownego, że rocznik 53, nagle się okazało, że on też powinien iść wcześniej na emeryturę w wieku 55 lat. No. I nie wiedziałam o tym w ogóle i dlatego poszłam do takiego pracodawcy, który przyjął mnie tam na cały etat. No, ale jak mąż przyszedł pewnego wieczoru z dziennika i powiedział, że ty to masz fuksa, bo ty jeszcze pójdziesz na emeryturę. Ja mówię, o co chodzi? Jaką emeryturę? O czym ty mówisz? No jak będę mieć 60 ileś tam lat, bo wtedy już chyba 67 było. No, a on mówi, nie, bo to chodzi coś koło tego. No i faktycznie na ostatnim posiedzeniu było tak, że 53 rocznik pójdzie w wieku 55 lat na emeryturę. To sobie pomyślcie, miałam do tej emerytury w sumie już teraz niecały rok. Po 7 latach bezrobocia przeszłam prawie że na emeryturę, ale do tego jeszcze trochę... jeszcze było i poszłam do tego pracodawcy, który mnie przyjął, ale na cały etat, że niby do tej emerytury. No tylko się tak zdarzyło, że niestety był kryzys. I tu znowu kryzys był. No i powiedział, to ja teraz panią zwolnię, a pani będzie dalej na czarno. I tu pastorze, przychodziłam do pastora, co ja mam z tym zrobić? Jeszcze chcę trochę dorobić, bo ta emerytura wiadomo, nie będzie wysoka. Obliczono gdzieś tam 800 zł, a tu jest szef dosyć taki pozytywny i bardzo by mnie chciał, tylko że na pół etatu, no i na czarno. No, pastor mówił, to się zatrudnić, tylko że przy takich funduszach nie było szans. Ja mówię, Boże, odchodzę. Dziewczyny też mówią, mama, ty nie możesz, masz emeryturę i nie możesz robić na czarno. Absolutnie. To jest wbrew zasadom. Ty musisz płacić podatki, to wszystko musi być takie czyste. Okej, dobra. No to się zbieram w sobie, idę po 1 maja, jak były, jak mnie jeszcze tak nakręciły. Idę i mówię rano z duszą na ramieniu, ale mam ze sobą Jezusa. I mówię, szefie, no niestety, ale nie mogę być, bo to się Bogu nie podoba po prostu. No i parę zdań mu to jeszcze powiedziała, mówi, no to dobrze, no trudno, musimy się pożegnać, bo mnie teraz nie stać już na to opłacanie, jest fatalny stan firmy. No i tak, i pierwszego, następny, ileś tam jeszcze trochę popracowałam, żeby to zakończyć, żeby znalazł zastępcę. I kiedy byłam pierwszy raz już faktycznie w domu, to był poniedziałek, na emeryturze już, schodziłam na dół, to był taki wtedy straszna ulewa, to była powódź. Gdzieś tam w werandzie było namoknięte. Przewróciłam się. A w tym czasie mnie bolał kręgosłup bardzo. I sobie się teraz już będę się leczyć na ten kręgosłup, będę siedzieć w domu w kapciach, będę się tam kwiatki wąchać. I mam te 800 zł i super. I to. I może se gdzieś będę chodzić z tym kręgosłupem. Ale Bóg miał zupełnie inny plan. Przewróciłam się, wytargali mnie na górę do sypialni, leżę i co się okazało? Że przestało mnie boleć. Ani jednego siniaka nie miałam. A lecąc tak do tyłu, to se myślę, tak, w moich myślach. Przecież na wózku inwalidzkim też można głosić Ewangelię. No i spokojnie się położyłam. Bóg miał inny plan, a ja też jeszcze rozmawiałam z Bogiem i mówiłam, Boże, jeśli ja jeszcze gdzieś pójdę do pracy, to tyle i tyle, a raczej tyle, będę przeznaczać na to, co Ty chcesz. A fajnie by było tak, super by było, jakby to było u mnie tam na wsi, tak? No ale gdzie tam, tam po prostu dwa sklepy na krzyż i gdzie tam iść do pracy? I wiecie co, i na drugi dzień dzwoni taka pani, którą też zabierałam, jak jeździłam do pracy. I mówi, pani Jadwigo, może by pani tam a tam poszła, trzeba zastępstwo za osobę, która jest chora na raka. Coś by blisko to jest, bo to jest, no wyznam już to w tym Pogwizdowie. I ja mówię, tak, biorę to, idę. Wystroiłam się biały to, żeby jeszcze widzieli, że jeszcze jestem taka na chodzie emerytka. I co? I już chcą, od zaraz. A ja miałam myśmy mieli przez córki zapłacone w czasy, gdzieś tam chyba w Grecji czy gdzieś, na 30. rocznicę ślubu. No tak to mówię, że no niestety, a to wie pani co, trudno, jeszcze mamy kilka do przesłuchania, do tak, żeby z nimi pogadać, Jakby co, to w piątek zadzwonimy. Okej. Okay. Myślę, panie, one zadzwonią. To jest dla mnie robota. Czekam cały piątek, no i przed trzecią, co? Telefon. Proszę przyjść, będziemy czekać na panią. Niech pani przyjdzie, pojedzie pani do Katowic, do lekarza. Wszystko załatwione, wróci pani z czasów, to do roboty. I wiecie co, tam pracowałam 8 lat. Miałam cudownych ludzi, naprawdę. Tak jak prosiłam pana, żeby ta ostatnia praca, gdzie będzie, żeby... Nie, żeby była lekka, łatwa i przyjemna, ale żebym miała super ludzi, super czas. Fajnie taki to zakończyć wszystko. I też to, kiedy to skończyłam, to też pytałam się pana prawie przez 2 lata. Kiedy, panie, to skończyć? I w końcu Bóg mi odpowiedział przez swoje słowo, że przecież mąż jest twoją głową. Mąż jest głową żony. Zapytaj się go. No i zapytałam się. No kiedy miałam 65 lat, zapytałam się. Słuchaj, mężu, no mam 65 lat, może już bym przestała chodzić do tej pracy. No dobra, to sprawdzę, kiedy musisz podanie i tak dalej. No i tak właśnie zakończyłam jeszcze. W międzyczasie dostałam 30 lat wysługi tam, 35 lat wysługi przed samym odejściem. Jakbym odeszła wcześniej, to bym tego nie dostała. Kiedy zaczęłam pracować, to pierwszy raz była 13. Mówię to tak dlatego, żeby wam pokazać wierność Boga, bo nie chodziło mi o te pieniądze. Już potem mi naprawdę i nie chodzi mi. A Bóg mimo to wszystko zawsze działa ku dobremu z tymi, którzy Go szukają, którzy Go kochają. I to jest taka wierność Boża, taka do potęgi. Na maksa, naprawdę. I co chcę jeszcze powiedzieć? Aha, a dlaczego jeszcze... Dlaczego tu zostałam? Tu, bo przecież mogłam zostać tam w Zebrzydowicach, gdzie tam cudownie miałam siostry, braci blisko i cudownie żeśmy się tam czuli, ale tak nie chciałam sama decydować, tak? I mówię, Boże, proszę powiedz mi na kazaniu, bo przeważnie na kazaniu zawsze dostaję odpowiedzi w różnych swoich takich kwestiach, sprawach. Powiedz mi tak, może wtedy nie mówiłam o kazań, powiedz mi tak, żeby moje uszy to usłyszały. Powiedz mi, żeby moje uszy, to było w środę. W czwartek przychodzę do zboru na nabożeństwo i głosi Wojtek. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to był pierwszy i drugiego takiego usługiwania nie słyszałam. Cały czas... O Elimie. Było takie słowo. O Elimie, tu o naszym zborze. Tu jest twój zbór, tu jest twoje miejsce zaopatrzenia. To jest Elim, to jest to. Całe pół godziny być może. I po prostu, jaką miała odpowiedź? Zostać w Elimie, tak? Zostać tu, żeby was kochać, żeby się mieć tu fajnie z wami, żeby się wzrastać, żeby tu mieć przyjaciół kochanych, żeby chciałam mieć tą służbę pastorze zawsze tę odwiedzinową. Teraz już ją mam tak sama sobie ją wykonuję. Kocham odwiedzać, kocham się spotykać. Mam teraz grupkę u Władka Szotka. Kocham wszystkich z grupki. Helenkę, Patrycję z rodziną, Esterkę z Norbertem, Beatkę, Karola, Kasię, Anię Parafiniuk, ciocię Borkowską, którzy się spotykamy raz u Karola, raz w Kaczycach, to jest za Miedzą. Mam kochanego pastora z rodziną, tak. Ewę, Paulinkę, tak, Angeliczkę, z którą żeśmy się też w pracy spotkali, którą też chciałam nawracać, ale okazało się, że, że jest tam, gdzie ja, u Pana. No także słowo ostatnie też Pan mi dał. I ja i mój dom będziemy Ci służyć. A też mam krótko jeszcze tylko moje obietnice. Oczywiście ta nie lękaj się, to jest pierwsza. A potem jest i Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. I to jest cudowne, bo mi też to stoi w rameczce i jak chorowałam na COVID, przechodziłam koło tego i mówię, Panie, ufam Ci, że to jeszcze wszystko będzie, że moje członki odzyskają swoją siłę, bo marnie wyglądałam. I że mnie, że ten nawodnisz mnie i że będę jak źródło, którego wody nie wysychają. I tak chcę być. Ja trzymam się tego słowa. To jest po prostu dla mnie proroctwo i wierzę, że mnie nigdy nie zawiedzie. Po tylu przeróżnych historiach cudownych. I chcę Ci, Panie, podziękować za to niesamowite dzieło Twoje na Golgocie i że ono jest też i moim udziałem, że Ty mnie wybrał przed założeniem świata, że mimo tego, że byłam sierotą od 2 lat, byłeś mi ojcem i umarłeś za mnie i to jest takie cenne. I że mogę do Ciebie należeć wraz z Wami wszystkimi tutaj. I że mogę Cię wielbić i chwalić, Panie, i ręce wyciągać, bo kto Cię wielbi i chwali tak w tym świecie, Boże? Jest to jedyne tu miejsce, gdzie mogę Ci śpiewać na chwałę, gdzie mogę ręce podnosić. Boże, jest to tak cenne dla mnie, że mam te zdrowe ręce, że jestem zdrowa, że wyszłam z tego wszystkiego, że tu mogę dzisiaj składać to świadectwo i mówić o Twojej miłości, o tym, że jesteś, że w Tobie żyję. W Tobie żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, że jesteś taki autentyczny, rzeczywisty na każdy dzień, nie tylko od święta. Pozdrawiam i dziękuję. Amen.
Podobno długie nabożeństwa są najlepsze. I że jak są długie, to zbór żyje. Powstańcie, ale to nie koniec. To jest połowa. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to wspaniałe świadectwo Jadzi, że tak cudownie ją powołałeś, prowadziłeś i prowadzisz. I będziesz dalej prowadził. Chwała niech Tobie będzie. Amen. Usiądźcie. Zapraszam Małgosię.
Witajcie wszyscy i bardzo się cieszę, że was wszystkich widzę. Jadzia, ja cię bardzo lubię słuchać. Bardzo. Właściwie to dużo powiedziałaś z tego, co ja też będę chciała powiedzieć. No więc chciałabym zacząć od przeczytania psalmu 136, ale może niech nie będzie wyświetlany, ja po prostu przeczytam fragment. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga nad bogami, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana nad Pany, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który uczynił wielkie światła, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Słońce, aby panowało we dnie, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Potem w kolejnych wersetach psalmista opowiada o wybawieniu z Egiptu mocną ręką i podniesionym ramieniem, o rozdzieleniu Morza Czerwonego i o prowadzeniu przez pustynię i wprowadzeniu ich do ziemi obiecanej. No i po przeczytaniu tego psalmu ja powiedziałam sobie: wow. Psalmista tak samo jak ja przeżywał Bożą łaskę w swoim życiu i w powiązaniu z życiem swojego narodu. I podkreślał cały czas tą Bożą łaskę. Czyli dokładnie tak, jak ja to odczuwałam w odniesieniu do swojego życia. No i czytając ten psalm, wpadło mi do głowy, że i ja mogę właśnie w taki właśnie sposób opiewać Bożą łaskę, pisząc swój własny psalm. Niech ten mój psalm będzie dowodem na to, że Bóg był łaskawy dla mnie, że był pełen łaski dla mnie, że to, co się wydarzyło w moim życiu, to tylko dzięki łasce. Nie zasłużyłam sobie niczym na nic, ale On okazał swoją łaskę. Wszystko w moim życiu dzięki łasce i poprzez łaskę. Łaska i jeszcze raz łaska. Tak więc za chwilę zacznę ten swój psalm. A was zachęcam też, abyście również swój napisali. Bo jak kiedyś Radek powiedział, każdy ma swoją niepowtarzalną historię, którą zresztą teraz słuchaliśmy o Jadzi. I każda jest godna, aby ją opowiedzieć. Wtedy Jola albo Nelek wydadzą broszurę zatytułowaną Psalmiści zboru Elim w Cieszynie. Ja zbieram te wasze świadectwa i psalmy. Wysławiam Cię, Panie, albowiem jesteś dobry, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. No więc teraz tak będę pokrótce opowiadać o swoim życiu i jednocześnie dodawać między to te swoje wiersze do tego swojego psalmu, a więc zaczynajmy. Byli sobie mama i tata moi, potencjalni moi rodzice, choć mnie jeszcze nie było. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Nie jestem tak emocjonalna jak Jadzia. Będzie to takie bardziej surowe. No więc moja mama zaszła w ciążę i poroniła. Lekarze zapowiedzieli, że nigdy nie będzie miała dzieci. No i wiadomo, co to znaczyło dla małżeństwa. Smutek i rozpacz, bo niby są możliwości, a jednak się nie da. Wtedy moja babcia, czyli mama mojej mamy, postanowiła i zaczęła się modlić. Modliła się rok, modliła się 2 lata. Moja babcia była katoliczką, więc co za tym idzie, ja też pochodzę z katolickiego domu. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. A więc babcia wbrew nadziei uchwyciła się nadziei i modliła się. Jakoś po katolicku, po swojemu, nie mając znikąd wsparcia, ale nie poddawała się. Przypominam sobie, jak nasza siostra Klaudia opowiadała o swojej modlitwie za swoim tatą i jak dzwoniła do kogoś, kto będzie ją wspierał w modlitwie i będzie podtrzymywał w górze tej ręce w akcie wołania. No i znalazła pomoc. I to jest właśnie wspaniałe, że znajdują się bracia i siostry, którzy w chwilach ciężkich, w słabości, w dolinie podtrzymują te ręce w górze, abyśmy nie umarli w utrapieniu. I to jest wspaniałe, że jest Boża rodzina. No i tak po 3 latach od tej diagnozy lekarskiej, że mama nie będzie miała dzieci, ja się urodziłam. Wysławiam Cię, Panie, za to, że sam unosiłeś ręce babci w modlitwie, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Dziękuję, że ukształtowałeś mnie i otworzyłeś łono matki mojej, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. No i za ponad rok pojawiła się także moja siostra i wszystko układało się pomyślnie, kwitło rodzinne szczęście, mama i tata, obydwoje lekarze, dwoje zdrowych dzieci, zapowiadało się dobre i dostatnie życie. Minęło jednak niecałe 5 lat, jak mój tata opuścił nas i odszedł z inną kobietą. No i kolejny cios. Najpierw poronienie i brak możliwości posiadania dzieci, teraz z kolei rozwód i matka z 2 dzieci pozostawiona sama sobie. Powiecie, a teraz to nagminne, da się żyć, znalazłaby sobie kogoś i ułożyłaby sobie jakoś życie. No ale wtedy to były lata 60. i rozwód to było coś nie do pomyślenia. No i próbowała mama jakoś zacząć żyć. Jako lekarzowi zaproponowano jej posadę w szpitalu w innym mieście i tam też dostała z przydziału mieszkanie. No teraz też są w cenie lekarze, ale wtedy też byli. No więc tam zamieszkałyśmy. Niestety ten ciężar samotności po opuszczeniu męża i świadomości takiej ułomnej rodziny dla dobrej katolickiej rodziny był nie do uniesienia. I po 5 latach od rozłąki moja mama się rozchorowała i w wieku 40 lat zmarła. No więc sytuacja zrobiła się dramatycznie krytyczna. 2 dziewczynki lat 9 i 10, bo ja i moja siostra, zostały bez ojca, bez mamy, z 65-letnią babcią, w obcym mieście, bez dziadka, bo babcia przyjechała jako repatriantka, dziadek został tam gdzieś pod Lwowem. Bez znajomych, bez przyjaciół, bez dalszej rodziny, czy też choćby rodziny Bożej, bo w katolicyzmie to tak nie działa. No więc zawisło nad nami widmo. Widmo domu dziecka i tragedia, smutek i strach. Panie, byłeś ze mną w dolinie śmierci, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. No i teraz naraz, po tych 10 latach, przypomniał sobie nasz tata o nas. No, on wybył na koniec Polski drugi. No i przypomniał sobie o nas, tak, i chciał przejąć nad nami opiekę. I kiedyś niespodziewanie, właśnie prawie z nadmorza, przyjechał tutaj, bo ja mieszkałam w Kędzierzynie, czyli to jest gdzieś pod Opolem, powiedzmy, jak ktoś wie mniej więcej, gdzie to jest. No i przyjechał niespodziewanie pod szkołę, aby nas porwać, ale babcia nas usilnie pilnowała, czuwała nad nami i za nic w świecie nie chciała nas oddać macosze. Strach czaił się wokoło, gdy naradzali się przeciwko nam. W ręku Twoim były jednak losy moje, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Po walce w sądzie z moim ojcem babcia otrzymała prawa do dzieci, do mnie i do mojej siostry. Ocaliłeś mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Ojcem sierot jesteś, Boże, w swym świętym przybytku, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. I od tego momentu życie się troszeczkę uspokoiło, troszeczkę zwolniło. Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. No i nastał teraz dla nas czas nastoletni, który nie był łatwy ani dla młodzieży, ani tym samym dla ich rodziców, czy też babci. Panie, byłeś ze mną, choć Cię nie znałam, troszczyłeś się, choć Cię nie wzywałam, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. I tutaj z pomocą w wychowaniu przyszedł Kościół katolicki. Był to czas OAS, czyli inaczej mówiąc obozów katolickich w czasie wakacji, a w ciągu roku szkolnego cotygodniowych spotkań na plebanii. No i te wyjazdy i spotkania dawały mi jakąś przynależność, nadawały sens mojemu życiu. To nie tylko były spotkania z rówieśnikami, rozmowy i różne działania, ale było tam jeszcze coś więcej. Był Jezus. I on wyłaniał się ze swoją miłością, ze swoim zrozumieniem, ze swoim przebaczeniem, zbawieniem. Wyłaniał się z życiem i nadaniem temu życiu sensu, pomimo wszystko. I usłyszałam wtedy, że Jezus mnie kocha, że ma dla mojego życia plan, że nigdy mnie nie opuści, że jest moim przyjacielem, że z miłości do mnie umarł na krzyżu, abym ja za swoje grzechy nie poniosła kary i abym ja oczyszczona Jego krwią wróciła do nieba. Wysławiam Cię, Panie, za to, że objawiłeś mi siebie, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Wysławiam Cię, Panie, za to, że tak bardzo mnie ukochałeś, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. I pokochałam Jezusa i oddałam Mu swoje życie. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Dobrze znam ten psalm. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. No i teraz troszeczkę podobnie jak Jadzia, różne przytrafiały się sytuacje w tym kościele katolickim, no ale to tylko jeden epizod opowiem. Dylemat moich z tamtych czasów mój. Nadszedł czas matur. Przed pisemną maturą z języka polskiego poszłam do kościoła, aby modlić się o szczęście na maturze. W kościele katolickim to była taka bardzo duża mieszanka informacyjna. Jadzie, ty to dobrze wszystko wyjaśniłaś. I tak z jednej apsydy w tym kościele wyłaniał się jakiś święty, z drugiej Matka Boska, pośrodku ukrzyżowany Jezus. No i miałam dylemat, do kogo się teraz modlić. W końcu ustaliłam dla samej siebie, że najsilniejszy to jest Jezus, bo tylko On umarł na krzyżu, poświęcił się dla mnie i jeszcze do tego zmartwychwstał, a więc to On ma wszelką moc i też Jego wybrałam, aby się do Niego modlić. Te wyjazdy na dwutygodniowe obozy i spotkania z młodzieżą trwały przez okres kilku lat. W międzyczasie dowiedziałam się, że jest ktoś taki jak Duch Święty, bo to wszystko, tak jak powiedziałam, to nie było takie, tak jak Jadzia też powiedziała, to wszystko nie było takie czyste i klarowne. I na koniec zostałam ochrzczona Duchem Świętym z darem języków. No, piszę na koniec, ponieważ tu kończy się pewien mój etap w Kędzierzynie Koźlu, bo tam cały czas jako młoda osoba mieszkałam. No i zaczyna się teraz etap cieszyński. No więc byłam, powoli się zacznie za chwilę, byłam katoliczką, która oddała swoje życie Jezusowi, była ochrzczona Duchem Świętym i która nie zamierzała opuszczać kościoła katolickiego. I w takim stanie przybyłam na studia do Cieszyna. Ale zanim jeszcze tutaj o tych bardzo krótko cieszyńskich początkach opowiem, to muszę wam jeszcze opowiedzieć o pewnej niesamowitej sytuacji, która mi się przytrafiła, która wydarzyła się jeszcze podczas mojego pobytu w Kędzierzynie Koźlu, ale ma związek z Cieszynem. No, czyli mieszkałam w Kędzierzynie, a wydarzyło się coś, co miało związek z Cieszynem. Ja wtedy nic o Cieszynie nie wiedziałam, nie słyszałam. Dla mnie Cieszyn nie istniał na mapie, no bo wtedy to nie były takie, jak teraz obecnie mapy różne internetowe i chodzenie chłopkiem po Google'ach, a więc nie było to takie wszystko oczywiste. Ale o tym, że ta historia miała związek z Cieszynem, dowiedziałam się dopiero wtedy, kiedy byłam już tutaj na studiach. No więc cóż takiego się wydarzyło? Otóż w Jarocinie odbywały się od 1983 roku festiwale muzyki rockowej. Wcześniej też były. No powiedzmy, że ta nazwa Festiwal Muzyki Rockowej funkcjonuje od 1983 roku. No i młodzież oazowa z naszego kościoła postanowiła jechać do Jarocina. I prawdopodobnie to było w 1983 roku. Ja również pojechałam wraz z nimi wszystkimi. Razem wybraliśmy się, aby opowiadać tej młodzieży, która tam zjechała słuchać koncertów o Jezusie. No już nie mówię, że babcia o tym oczywiście nie wiedziała, w jakie miejsce ja jadę. Pojechaliśmy z dobrymi chęciami zbawiania dusz. No i było tam tyle młodych ludzi, że nikt nie wiedział, kto jest słuchaczem koncertów, a kto przyjechał, aby zwiastować Ewangelię. No i w którymś dniu koncertu podszedł do mnie jakiś chłopak i zaczął mi mówić o Jezusie. No a ja już mu powiedziałam, no ale Jezus jest moim Panem. On jednak za bardzo nie dowierzał temu. I powiedział, że się będzie o mnie modlił. Po kilku dobrych latach, kiedy byłam już tu w Cieszynie na studiach, okazało się, że była to osoba z młodzieży z tego zboru. No i teraz zwracam się do młodzieży z tamtych czasów. Czy wiecie, kto to był? Która to była osoba? Nie wiecie? No ja już nie ma tu u nas w zborze. To był Arek Białoń. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, których pobudzałeś do modlitwy za mnie, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Ty ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie ręką swoją, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę, gdziekolwiek będę, prowadzić mnie będzie ręka Twoja i dosięgnie mnie prawica Twoja, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. Opisana sytuacja wydarzyła się, gdy mieszkałam w Kędzierzynie i poszła na tamten czas w zapomnienie i dopiero po latach, to ja już wam powiedziałam, wypłynęła jako objaw Bożej opieki nade mną. No i teraz już tu wracam do Cieszyna. No i na początku moich studiów trafiłam do duszpasterstwa akademickiego i spotkałam poszukującego prawdy Jasia Skarbka. To niektórzy znają go. Potem poznałam dobrego chłopaka, mojego obecnego i znanego wam wszystkim męża. I dziękuję Bogu za to. No ale to spotkanie z Pałem to też nadaje się na osobną historię do opowiedzenia. No więc Jasiu Skarbek i Paweł znali się jeszcze z Rzeszowa, skąd pochodzi Paweł. A więc Paweł trafił od razu pod wszystkie znaki zapytania, jakie poszukujący prawdy Jasiu sobie stawiał. No więc był to okres tak zwanej burzy i naporu, gdyż zaczęliśmy czytać Biblię w pewnego rodzaju wolności. No i tutaj to wszystko, co Jadzia mówiła, to się właśnie zaczęło dziać. Mając pod nosem Kościół Ewangelicki, Zbór Zielonoświątkowy i zaczęły się wyłaniać nam dwie prawdy. Prawda doktrynalna katolicka, prawda, i prawda Słowa Bożego. Krótko mówiąc, była to intensywna walka o zwycięstwo prawdy, darcie świętych obrazków, przychodzenie do zboru na nabożeństwa, a opuszczanie niedzielnych mszy i w pewnym momencie przestaliśmy już zupełnie, bo ja już wtedy byłam właśnie w tej grupie, tutaj Paweł, Jasiu, poruszałam się razem z nimi. W pewnym momencie przestaliśmy już chodzić do kościoła katolickiego, bo zrozumieliśmy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między nami a Ojcem, że Jezus nie jest zamknięty w murach kościoła i nie mieszka w tabernakulum, to co Jadzia powiedziała, że jest jedynym autorytetem jest Słowo Boże, że chrzest odbywa się przez zanurzenie w wodzie. No i Bóg zaczął otwierać wtedy już tak naprawdę moje oczy coraz bardziej. I nasz ślub to był ostatni raz, kiedy nasza noga stanęła w kościele katolickim. No i od tego czasu już ten zbór stał się naszym kościołem i tu przyjęliśmy chrzest wodny później. Łaski swojej nie odmówiłeś mi, ani nie złamałeś wierności swojej Panie, albowiem na wieki trwa łaska Twoja. No i teraz już prawie na zakończenie. Od tego czasu do dnia dzisiejszego w naszym życiu było i jest wiele Bożej łaski, zaopatrzenia, troski, opieki, prostowania ścieżek, odpowiedzi na modlitwy. Ale to już kolejne historie do opowiedzenia. No i tak to w telegraficznym skrócie opisałam wam moje pierwsze 25 lat życia i ukazałam wam niesamowite Boże działanie i Bożą łaskę w nim. Czyli tak samo też jak Jadzia nam tutaj opowiadała, no niesamowite to jest. No i na koniec, analizując ten przedstawiony wam okres mojego życia, chciałabym powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Jak ważna jest modlitwa o drugiego człowieka, jeśli Bóg stawia go nam na drodze. Czyli tak jak babcia się modliła o narodzenie dziecka, tak jak Arek modlił się o mnie. Nie znał mnie, nie wiedział nic o mojej sytuacji życiowej, w jakiej byłam, ale Bóg wiedział i wie wszystko. A więc jestem zachęcona tym, aby się modlić i nie ustawać w modlitwie, nawet o przygodnie spotkanych w moim życiu ludzi. No i druga bardzo ważna rzecz, która mi się wyłania z tego mojego życia i z tego, jak Bóg naprawdę się troszczył o mnie, jak ważny jest Kościół jako rodzina Boża, która angażuje się nawet w nie swoje dzieci czy młodzież. Gdyby nie moje chodzenie na plebanie, wyjazdy na obozy, kontakty z rówieśnikami w kościele, naprawdę nie wiem, gdzie dziś byłabym. Ktoś inny poświęcił czas swój, aby młodzi ludzie wzrastali we właściwy sposób. No więc było to dla mnie zachętą i zachęcam was, aby troszczyć się o młodych, angażować swoje życie, bo nie ma nic ważniejszego ponad to, a Bóg tych zaangażowanych zaopatrzy we wszystko, co jest potrzebne do życia. I tak na koniec, albowiem na wieki trwa łaska Twoja.